Nasza recenzja.
Premiery tej opery oczekiwaliśmy z ogromnym zainteresowaniem. No bo cóż, partytura, która ma 43 lata, kompozytor obecny na premierze, a więc z komentarzem kompozytora, to Cyberiada Krzysztofa Meyera, skomponowana według opowiadań Stanisława Lema, właśnie zawartych w książce Cyberiada. No i z tego względu nasza dzisiejsza rozmowa będzie wielostopniowa. Andrzej Chylewski przed mikrofonem. Witam
Dobry
Ciebie,
wieczór,
Andrzeju.
Państwu.
Nasze opowieści i nasze wrażenia musimy trochę pogrupować, bo tych wrażeń było sporo. Rozpocznijmy od pytania, czy się zestarzała ta muzyka. Ona ma trochę lat.
To jest muzyka pisana przez młodego kompozytora, ale zafascynowanego tym, co dynamicznie rozwijało się w całym świecie. Myślę tu o bardzo różnych kierunkach, kojarzone z Krzysztofem Pendereckim: sonoryzm, bruityzm i aleatoryzm. A więc dużo przypadku, dużo improwizacji, dużo doświadczeń z instrumentami, z dźwiękami, z fakturą i ze wszystkimi elementami tego, co wchodzi w skład kompozycji jako takiej. W związku z tym jest tam wiele rzeczy, które w tamtym okresie fascynowały, podniecały, budziły zachwyt, ale budziły też zdecydowany opór. Dzisiaj ta muzyka nie zaskakuje. Czy się zestarzała? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Ponieważ współczesna muzyka dąży raczej do prostoty, sięga bardziej w stronę wyrazu, w stronę ekspresji jak gdyby wewnętrznej, nie tej powierzchownej, nie wynikającej tylko z efektu brzmieniowego, konstrukcyjnego czy wykonawczego, bo przecież aleatoryzm to owo przysłowiowe rzucanie kością, czyli jak wypadnie, ten los decydował nie tylko o budowie partytury, ale w dużej mierze o elemencie wykonawczym. To samo jest z sonoryzmem, bo przecież tu wielu polskich kompozytorów zachwycało się brzmieniem, bo od tego przecież wywodzi się nazwa tego kierunku, którego debiut przypada na rok 60. A więc trudno mówić, czy ta muzyka się zestarzała, ponieważ wciąż jeszcze sięgamy do muzyki tamtych lat, do wcześniejszej, późniejszej, a więc do całego wieku XX, który przecież szczyci się tym, że był wiekiem doświadczeń, nowych przygód, nowego spojrzenia, nowych środków wyrazu, ogromnego, gigantycznie zróżnicowanego instrumentarium, czego zresztą mamy przykład tu w tym spektaklu, do tego stopnia, że na scenie pojawia się 5 stanowisk perkusistów i perkusistek, no i oni są z jednej strony muzykami, bo perkusja w partyturze tego utworu zajmuje ogromne miejsce, ale są także współwykonawcami warstwy wizualnej.
Pojawiają się w takich kosmicznych kostiumach na scenie. Jesteś miłośnikiem Lema, znasz bardzo dobrze jego literaturę i jestem ogromnie ciekawa, jakie jest twoje zdanie na temat przeniesienia Lema, jeśli chodzi o Krzysztofa Meyera, na muzykę, a potem przeniesienia opery w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
Opowiadania zawarte w zbiorze Cyberiada pojawiły się rok wcześniej, a więc w roku 1964, w zbiorze Bajki robotów. To jest gigantyczne zagadnienie, mimo że dotyczy tylko tych dwóch zbiorów opowiadań, o takich dwóch robotach, o Trurlu i Klapałcjuszu. To są dwie maszyny, dwa roboty o genialnych możliwościach, genialnych mózgach i one są jak gdyby u Lema reprezentantami tego, co się pojawia w tych opowiadaniach, a więc całkowitej cyberiadyzacji, całkowitej robotyzacji całego wszechświata. Pojawiają się w tych opowiadaniach też tak zwane bladawce i to są jak gdyby takie drobne istotki, mówiąc krótko, ludzie. którzy nie są przez Lema w jego warstwie literackiej zbyt cenieni. Owi bladawce są miękcy, są delikatni, wymagają wiele warunków do spełnienia, żeby mogły egzystować. I w związku z tym, czy ta pełna erupcji pomysłów, języka, proza Stanisława Lema jest czytelna, mimo że opera ta jest napisana w języku polskim, mimo że jest tablica świetlna, na której pojawia się tekst, czy te wszystkie smaczki, niuanse, pomysły Stanisława Lema będą czytelne, mimo że kompozytor w stworzonym przez siebie librecie wybrał zaledwie 3 opowiadania.
Ktoś odbiera samą akcję, a ktoś wchodzi bardziej w symboliczność tego, co się dzieje na scenie. Zresztą to starał się również uwypuklić sam realizator, reżyser.
W każdym zdaniu tej prozy coś się dzieje.
Odbiorca tego spektaklu miał dosyć czytelne sygnały ze strony Rana Artura Brauna, że pierwszy akt to krytyka systemów totalitarnych. To kraj wielowców rządzony przez króla Mandryliona, który jest właściwie przykładem kultu jednostki.
Tak. Wówczas cenzura potraktowała to wszystko jako bajkę. No, idąc chyba za gigantyczną popularnością bajek robotów, nie potraktowała tego jako widzenie Lema ówczesnej problematyki, właśnie systemów totalitarnych, zamienionych w scyberiadyzowany świat. Ale musimy pamiętać, że Lem tak pisał. Lem jest teoretycznym przynajmniej wynalazcą wielu spraw typu internet, typu nanotechnologia, telefon komórkowy i wielu innych. A tematyka, którą porusza, dotyczyła wielu zagadnień. Zgadzam się z tobą, że reżyserowi udała się jedna rzecz. Na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu ciągle się coś dzieje. Akcja jest dynamiczna. Bardzo pomógł temu scenograf. No i to umożliwia wejście słuchacza w ten nietypowy, jak dla tematyki opery, świat.
Bardzo mi się podobało ujęcie pierwszego aktu. Ono miało dużo symboliki, ale dość komunikatywny ten akt był. Gorzej było ze snami. Tych 7 snów, które ma król Rozporyk, lubieżny król,
tak.
To
druga opowieść dotycząca w zasadzie chuci, no bo tak to trzeba powiedzieć, problemów seksualno-erotomańskich i im podobnych.
I tu moja uwaga związana z tym drugim aktem. Zarówno w wersji muzycznej Krzysztofa Meyera, jak i w wersji reżyserskiej akurat drugi akt mógłby być nieco skrócony. Ja wiem, że Krzysztofowi Meyerowi chodziło o pewną logikę wydarzeń, które toczą się na scenie, ale tu mała kondensacja może i muzycznie, i realizacyjnie by się przydała.
Zgadzam się z tobą zdecydowanie. Ja odnoszę wrażenie, że jak gdyby reżyserowi zabrakło nieco rozpędu po pierwszym wspaniałym akcie, który jest bogaty, jest przemyślany, jest konsekwentny, jest po prostu genialnie skonstruowany. Ale tematyka ta druga jest trudniejsza i z kolei ten akt nam daje coś innego w zamian, bo daje nam wędrówki po kolejnych wykreowanych światach przez Stanisława Lema i przykład bardzo różnorodnej muzyki, nie chciałbym użyć słowa ilustrującej te sny, ale mającej poniekąd taki charakter. Najtrudniej było chyba z trzecim aktem, który jest bardzo filozoficzny, pełen przesłań, które być może są niemożliwe do przełożenia na obraz wizualny. Jak już powiedziałeś, że znam dogłębnie twórczość Stanisława Lema. Mistrzowska była u niego nie tylko wyobraźnia, ale był kapitalny język. I to nie jest zbyt widoczne w tym spektaklu, a wszystkie te opowiadania, także te trzy wybrane przez Krzysztofa Mejera, operują mieszanką języka staropolskiego z językiem cybernetyczno-elektroniczno-mechaniczno-fantastycznym. I to jest też jeden element, który jak gdyby narusza spójność i idealność całego spektaklu.
Zgadzam się, jeśli chodzi o trzeci akt. Ciekawa puenta, ale doprowadzenie do tej puenty rzeczywiście stwarzało niejakie problemy. My tutaj rozmawiamy, rozkładając na czynniki pierwsze tę operę, bo to nieznana opera. Przecież to była polska prapremiera, światowa odbyła się w Wuppertalu w 1986 roku. Stąd też patrzymy na to ostrzej, ale w czasie mojej audycji na żywo dzwonili słuchacze, którzy byli na Cyberiadzie, zachwyceni. A więc myślę, że ta propozycja z ciekawie skonstruowanymi rolami, zaraz o nich opowiemy, jest dobrym pomysłem na promowanie sztuki najnowszej. W końcu to też obowiązek Teatru Wielkiego.
Ja mam pełen podziw dla dyrekcji Teatru Wielkiego, że w stosunkowo przecież, nie bójmy się tego, konserwatywnym Poznaniu sięgnięto po pomysł zgoła futurystyczny i spróbowano zmierzyć się z czymś, co wydaje się niemożliwe do bytu na deskach sceny operowej.
Przejdźmy do wykonawstwa. Kierownictwo muzyczne Krzysztof Słowiński musiał zebrać wszystkie elementy tej partytury, złożyć je muzycznie i wydaje mi się, że wszystkie zespoły spisały się.
Ja powiem tak, jestem pełen podziwu dla pana Krzysztofa z jednej przyczyny, że panował do końca w taki sposób nad aparatem wykonawczym. Nie mam oczywiście, jak każdy, możliwości sprawdzenia, jak daleko odbiegło wykonawstwo od partytury, bo to jest w niektórych momentach czy elementach niemożliwe. Ale ja zawierzyłem swojej starej metodzie, że jeżeli mi ta muzyka nie przeszkadza w odbiorze, jeżeli nie razi czymś, co jest niekompatybilne z tym, co widzę na scenie, to znaczy, że jest nieźle. Bardzo, ale to bardzo podobał mi się duet Wucha, dwie panie wykonujące to, od strony czysto kompozytorskiej. Zresztą powiedziałem to panu Krzysztofowi Mejerowi, był zadowolony, ponieważ bardzo mu też leżał na sercu ten duet. To jest, proszę państwa, śpiew dwóch kobiet wędrujących w sekundach, w trytonach, w takich interwałach, które jeżą włosy na głowie i powodują powstawanie dreszczy, ale dla słuchacza, jeżeli są wykonane, a się dowiedziałem, tak sądziłem zresztą, że to wykonawstwo było perfekcyjne pod względem intonacji, no to choćby dla tego jednego fragmentu można powiedzieć zdania pozytywne o dyrygencie, już nie mówiąc o kompozytorze.
Natalia Puczniewska, Magdalena Wilczyńska to wykonawczynie tego duetu. Musiały także i autentycznie zagrać na fletach piccolo.
Tak, tak.
Bardzo mi się podobał Wojciech Śmiłek, konstruktor
tak,
Trul. Główna postać,
się
która...
z tobą zgadzam. Wspaniały głos, to jest człowiek egzystujący głównie operowo na terenach francuskojęzycznych, a więc Francja, Belgia i kraje ościenne. No i jak powiedział, przede wszystkim specjalizujący się w Verdim, pierwszy raz w życiu wykonywał muzykę tak współczesną, a w zasadzie w ogóle współczesną.
Rozbił metronom, ale w końcu się nauczył.
Tak, ale powiedział, że sprawiło mu to ogromną satysfakcję i sądzi, że nie była to jego ostatnia sprawa w tej dziedzinie. Przede wszystkim przepiękny głos, bas, głęboki. głęboki i sprawny w tego rodzaju prozodii, z jaką mieliśmy tutaj do czynienia.
Udani byli królowie, to Marek Szymański i Karol Bochański, każdy w innym wymiarze.
Tak, pan Karol Bochański stworzył postać, która dla mnie, jako tego, który zna wszystkie opowiadania dotyczące Trurla i Klapałciusza, był najbliższy tego, co wynika z prozy. Natomiast dla mnie bijący na głowę wszystkie inne postaci, ze względu na cenną umiejętność nieprzeszarżowania postaci, był pan Marek Szymański, dlatego że on musiał się przebijać nie tylko przez magmę dźwiękową, ale jeszcze panować nad arcydynamiczną strukturą w warstwie fabularnej, czyli jako ten szef tych wielowców zrobił to nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, jak mniemam, znakomicie.
Ja byłam pełna podziwu dla Michała Marca, który w końcu śpiewa ogromnie duże partie. Tutaj musiał zagrać wręcz frywolną postać i w kontekście z jego recitalem sprzed tygodnia w sali Wojciecha Drabowicza, gdzie doskonale panował nad głosem i tylko technika właściwie pozwoliła mu na zaprezentowanie tak dużej partii, no tu po prostu wypadł pysznie.
Tak, zgadzam się z tobą całkowicie.
Ja jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na Jaromira Trafankowskiego jako automat Mateusza. Gratulacje za postać i za bardzo wyrazisty sposób głosowo podawania tej partii.
Tak, zgadzam się.
Bardzo różnorodnie musiały się pokazać panie. Pani Roma Jakubowska-Handke jako genialina, piękną frazę, jedna z nielicznych, która miała taką możliwość do dyspozycji, uczyniła to bardzo pięknie. Malutka rola, ale bardzo sympatyczna Barbary Gutajmonowit, charakterystyczna bardzo Sylwia Złotkowska.
Nie wiem, czy zwrócisz uwagę na jeszcze jedną rzecz. Bardzo dużo braw zebrał chór, który tym razem nie tylko śpiewał, i to bardzo trudne partie. Jak wiesz, obydwoje mamy za sobą dekady kontaktu z choralistyką i wiemy, co się śpiewa łatwo, a co się śpiewa trudno. Bardzo trudna partia, a do tego jeszcze wędrówka w takich nietypowych strojach, jak takie prostopadłościany, swoisty balet, ten właśnie, czy wielowców, czy tych wszystkich robotów i tak dalej na scenie operowej. No, podziwiam tych ludzi, bo odnoszę wrażenie, sądząc z braw, że brawa dotyczyły nie tylko ich wyglądu, nie tylko ich poruszania się, ale warstwy wokalnej. Ja bym ten wątek wykonawczy podsumował w ten sposób. Jak się orientujesz, był to przegląd śpiewaków tego teatru plus pan Wojciech Śmiłek, który skądinąd też nie po raz pierwszy na tych deskach wystąpił. I chwała im za to, bo te role niewielkie, poza wymienionymi przez nas czy zaakcentowanymi, w zasadzie nie można im było nic zarzucić.
A więc w ten sposób Cyberiada rozpoczęła swoje polskie życie. Miejmy nadzieję, że Teatr Wielki da szansę melomanom, ażeby nie tylko jutro, ale także i w przyszłym sezonie spektakl powrócił do repertuaru.
Tu taka smutna refleksja. Przed wielu, wielu laty Telewizja Polska zrobiła, nazwijmy to tak skrótowo, pierwszą opowieść tej opery. Jaka to szkoda dla polskiej kultury, że w nawale różnych zmian w naszej polskiej telewizji zapis tamtego pierwszego aktu, nazwijmy to, uległ zniszczeniu. Nie ma go. Szkoda, bo moglibyśmy choćby porównać, jak widzieli realizatorzy wówczas, przed laty, to dzieło Krzysztofa Mejera, a jak to się ma do dzisiejszej wersji zaprezentowanej przez Teatr Wielki w Poznaniu.
I jeszcze jedna uwaga dotycząca naszej teraz rozmowy. Nie słuchaliśmy w czasie rozmowy fragmentów Cyberiady Krzysztofa Mejera, która została przez nasze Radio Merkury zarejestrowana w sobotni wieczór w Teatrze Wielkim, ale tutaj także komplikacje wynikające z zapisania tego spektaklu powodują, że na to nagranie będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać. W związku z powyższym myśmy słuchali fragmentów Stworzenia Świata Krzysztofa Mejera, jego utworu wokalno-instrumentalnego, który także był wykonany już i zarejestrowany w Polsce. Krzysztof Mejer po spektaklu był bardzo wzruszony.
Są pewne momenty szczególne w życiu chyba każdego, nie tylko artysty, ale w ogóle człowieka. Ja od lat marzyłem o pierwszym wykonaniu Cyberiady w mojej ojczyźnie, w Polsce. Chciałem, żeby ona była wykonana po polsku. Tak losy się potoczyły, że była najpierw grana za granicą, wystawiona za granicą. Teraz doczekałem się i to jest naprawdę dla mnie szczególny moment, a zwłaszcza jeszcze to, że wydarzyło się to w Poznaniu, z którym czuję się już tak długo i bardzo związany, że chyba mogę powiedzieć, że jestem w jakimś sensie poznaniakiem.
Czy wszystkie artystyczne oczekiwania wypracowane na próbach spełniły się na premierze?
Absolutnie. Nawet muszę powiedzieć z nawiązką, bo było cały szereg elementów i aktorskich, i muzycznych, których jeszcze na próbie nie było. A dzisiaj zobaczyłem i usłyszałem to w całej pełni w wykonaniu tej grupy ogromnie utalentowanych artystów.
Pani Dorota Schwarzman dużo jeździ, dużo widzi, sporo oper współczesnych. Jak się ta opera sprzed 40 lat plasuje?
Ja w ogóle muszę powiedzieć, że bardzo lubię ten okres w muzyce polskiej. Było w nim dużo świetnego, twórczego fermentu i słychać go również w tym dziele. Jest taka energia w nim, dezynwoltura, o której zresztą sam kompozytor dzisiaj mówi, że już dzisiaj by nie bardzo jednak coś takiego napisał, bo jednak jest kimś innym i myśli inaczej, czuje inaczej. Ale tam młodzieńczość jest świetna. No a poza tym Syberia Dalema to są bajki dla dorosłych, ale jednak bajki, więc jednak każdy tam jakoś tego dzieciaka trochę musi obudzić w sobie.
I myślę, że też chyba realizacja pomogła sceniczna.
Na pewno pomogła. Podobno pierwsza realizacja była taka realistyczna, że maszyny brały udział w spektaklu, znaczy wszyscy byli maszynami. Tutaj jest bardziej aluzyjne i jeżeli ktoś nie zna tych opowiadań Lema, to może nie zawsze będzie wiedział, o co chodzi, ale jest zawsze zabawnie i błyskotliwie i bardzo fajny spektakl.
Leichtes Lauf, Hoffnung bringt aus armen Stimpen. Steine tanzen im Tag der Falter. Füße halten den Atem an. Ein Kind am Ufer, es ist.
Na premierę Cyberiady Krzysztofa Mejera specjalnie z Waszyngtonu przyjechała Karin Lin. Koncepcja całości jest bardzo skomplikowana i trudna do przełożenia. Wprawdzie było kolorowo, ciekawie i komicznie, ale temat w sumie jest poważny i to trudna opera także do wystawienia. To dotyczy także muzyki, która wcale nie jest melodyjna, ale odzwierciedla przecież pracę maszyn. A jak pani uważa, jak ta muzyka, mająca już 43 lata, funkcjonuje dziś we współczesnym teatrze operowym? Dla tej muzyki dobrze się stało, że minęło tyle lat. Lepiej ją odbieramy dziś niż wcześniej, gdy ukazano ją podczas prapremiery w Niemczech, ponieważ lepiej osadziła się w naszej świadomości, gdyż jesteśmy dziś po latach tych doświadczeń z tamtych czasów bardziej otwarci. A ona jest nie tylko współczesna, ale przede wszystkim ilustracyjna. Interpretuje to, co dzieje się na scenie, a więc jak funkcjonują maszyny, co zresztą dzieje się na naszych oczach w życiu. Jest rzeczą niesamowitą, że ponad 40 lat temu powstała tak wizjonerska opera. Dziś otaczają nas komputery. Powtarzam, jest jednak trudna do przełożenia na język sceniczny. Ukazanie tylu skomplikowanych idei i przemyśleń nie należy do rzeczy łatwych. To jednak zdarzyło się na scenie. Reżyser według mnie wykonał wspaniałą pracę. Uruchomił nasze myślenie i, co najważniejsze, starał się nawiązać dialog z publicznością.
Nach meiner Meinung hat ein ausgezeichnete Arbeit gemacht.
Die Menschen sind tot, sie erden Krieg, und ich es auf dir zertreten habe. Und weiß die Ehren eben, ohne Sieg.
Bist der andere, wir beide müssen den Namen und die Sorgheit wohl den Mut. Leben schien ist mir und wird rissen in bessere Teile. Du bist kein Mensch und du bist.
A oto opinia Karin Cooper, która pisze do berlińskich magazynów operowych. Według mnie była to błyszcząca realizacja, również chciałabym podkreślić wysoki poziom muzyczny całości, ale nie rozumiem polskiego i niestety wielu rzeczy nie zrozumiałam. Wprawdzie przeczytałam angielskie omówienie, ale to za mało i to spowodowało trochę komplikacji. Tak więc premiera polska świetna, ale mnie chyba wiele ominęło. A w jakim punkcie znajduje się w tej chwili współczesny teatr operowy? Wcale nie jest tak łatwo, ponieważ publiczność boi się muzyki najnowszej, która nie jest harmoniczna. Intendenci mają problem, jak ją wystawiać, jak wystawiać opery współczesne. A potem publiczność omija takie spektakle. A współcześni reżyserzy? Niemiecki teatr od strony reżyserskiej także przeżywa bardzo trudny okres, bo to jest ciągle otwarta sprawa, w jaki sposób dziś przemawiać do publiczności. Tak więc to także dylemat, jakich środków użyć i po jakie dzieła sięgać. Tę inscenizację oceniam bardzo dobrze. Jest fantazyjna, ożywiona, dowcipna i może być bardzo dobrze odbierana przez publiczność. Można ją bardzo fajnie przeżyć. No ale jeden warunek. Jednak trzeba znać język polski. Słuchaliśmy relacji z premiery Cyberiady w Teatrze Wielkim w Poznaniu, ale nie słuchaliśmy muzyki z Cyberiady Krzysztofa Mejera. Zabrzmiały fragmenty ze Stworzenia Świata, kompozycji, którą zarejestrowali Agnieszka Relis, Ewa Marciniec, Ryszard Minkiewicz, Piotr Nowacki, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Chór Polskiego Radia w Krakowie i katowiccy śpiewacy, czyli Kamerata Silesia. Całość prowadził Łukasz Borowicz.